16 lipca 2008, Marcin Maj, zapraszam na skrót wiadomości Dziennika Internautów. Telekomunikacja Polska złożyła pozew przeciwko Tele2, żądając 3 300 000 zł za bezprawne korzystanie z systemu ryczałtowego rozliczania się za usługę WLR. Sprawa wydaje się trochę zagmatwana. W marcu 2007 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej wprowadził stałe opłaty za rozpoczęcie i zakończenie połączeń w sieci TP. Decyzja ta nie uprawniała jednak do stosowania opłaty ryczałtowej w przypadku połączeń realizowanych w sieci TP w ramach usługi WLR, czyli przez abonentów innych operatorów. Miesiąc później UKE zmienił swoje wcześniejsze zarządzenie i objął rozliczeniami ryczałtowymi również takie połączenia. W listopadzie sąd tę decyzję uchylił, a wyrok się uprawomocnił. Pozew dotyczy okresu od dnia wydania wyroku do 4 stycznia 2008 roku, kiedy to prezes UKE wydał kolejną decyzję wprowadzającą nowe zasady rozliczeń. Firma doradcza Deloitte ostrzega, że polskie firmy nie są odpowiednio przygotowane do skutecznej ochrony informacji. Co więcej, często nie zdają sobie sprawy, że informacje, w posiadaniu których są, mogą być cenne. To prowadzi do nieodpowiedniego podejścia do tematu ochrony danych. Zagrożenia zidentyfikowane przez firmę Deloitte są zbieżne z wnioskami, jakie z badań wyciągnęła firma Trend Micro. Dane wyciekają z firm głównie z powodu braku odpowiednich procedur, czy też nienależycie wyszkolonych pracowników, którzy nie posiadają świadomości co do zagrożeń, jakie nieść może ze sobą na przykład przesłanie poufnych informacji e-mailem na zewnątrz firmy. Nowe zarzuty przeciwko Intelowi może przedstawić Komisja Europejska. Według Wall Street Journal regulator jeszcze w tym tygodniu rozszerzy śledztwo przeciwko producentowi procesorów o wątek dotyczący wywierania nacisków na detalicznych sprzedawców komputerów. Komisja Europejska już w lutym skontrolowała biura Intela oraz dwóch detalistów, DSG oraz MediaMarkt Saturn. Jak dotąd jednak producentowi postawiono oficjalnie zarzut wywierania nacisków na producentów sprzętu. Intel miał im sprzedawać układy poniżej kosztów, oferując duże rabaty. Teraz zakres śledztwa może zostać poszerzony o wątek wywierania nacisków na detalistów, aby ci sprzedawali jedynie komputery z procesorami Intela. Zgodnie z zapowiedzią Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie prac nad obniżeniem cen SMS-ów w roamingu w Unii Europejskiej. Regulator ogłosił również, że zamierza położyć kres szokująco wysokim rachunkom, jakie płacą osoby surfujące po internecie za pomocą komórki. Komisja Europejska ustaliła, że typowy klient z Francji może zapłacić do 30 eurocentów za SMS-a wysłanego tego lata z wakacji we Włoszech, podczas gdy turysta z Czech zapłaci za wiadomość z Włoch już 42 eurocenty. Turysta z Polski zapłaci 45 eurocentów, a turysta z Wielkiej Brytanii nawet 63 eurocenty. Widać więc wyraźnie, że ceny są bardzo zróżnicowane, co sugeruje, że w niektórych krajach są po prostu zawyżone. Komisja Europejska podaje też, że ceny dotyczące usług w zakresie transmisji danych w roamingu wahają się nadal od 25 eurocentów do ponad 16 euro za megabajt. Może to skutkować szokująco wysokimi rachunkami, zwłaszcza w przypadku użytkowników, którzy nie są świadomi obowiązywania takich opłat. Wczoraj na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej ukazał się komunikat, w którym prezes UKE opowiedział się za rozszerzeniem unijnych regulacji na SMS-y, MMS-y i transmisję danych. Urząd Komunikacji Elektronicznej popiera starania komisji. Jeśli chodzi o transmisję danych, to UKE zauważa, że w Polsce mimo znacznej obniżki poziomu stawki hurtowej nie dało się zaobserwować spadku cen detalicznych. Zdaniem prezesa UKE ukazuje to zniekształcenie konkurencji w obszarze usług detalicznych. Pan Gąbka robi wakacyjne porządki, czytamy po zalogowaniu się do serwisu Nasza Klasa. W ramach porządków wprowadzono nowy podział kont użytkowników na rzeczywiste i fikcyjne. Wyboru dokonają sami użytkownicy serwisu podczas logowania się na swoje konta. Dzięki temu będzie można ograniczyć spam na kontach naszej klasy. Konto rzeczywiste odnosi się do konkretnego użytkownika. Nie mogą posiadać takiego konta grupy osób oraz inne podmioty, instytucje lub organizacje. Dla nich przygotowano status konto fikcyjne. Nadanie podczas akceptacji nowego regulaminu statusu konta fikcyjnego wiąże się z wypisaniem danego użytkownika ze szkół i klas. Osoba, która kradnie dane osobowe, wcale nie musi być ich sprzedawcą. Cyberprzestępcy coraz częściej organizują się według charakterystycznej hierarchii, w której da się wyróżnić kilka stanowisk. Wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Fian. Eksperci z FIAN postanowili udawać zainteresowanych kupców i w czasie rozmów dotyczących transakcji zadawali pytania na temat tego, skąd pochodzą dane. Udało im się zdobyć odpowiednie zaufanie w środowisku i w ten sposób zebrać informacje na temat struktury cybergangów. Wiadomo na przykład, że na czele gangu stoi zazwyczaj boss, który jest kimś w rodzaju szefa przedsiębiorstwa i administratora wszystkich działań. Człowiek ten nie kradnie danych osobiście, nierzadko posiada on pomocników, tzw. underbossów, którzy są odpowiedzialni za organizację kampanii ataków na internautów. Z pomocnikami bossa często kontaktują się tzw. kierownicy kampanii, którzy związani są z grupami cyberprzestępców przeprowadzających ataki. Sprzedażą danych zajmują się natomiast wyznaczeni do tego sprzedawcy. Taka struktura gangów pozwala im na bardziej sprawne działanie i szybsze przeprowadzanie ataków o większej skali. Fakt ustrukturyzowania gangów świadczy również o tym, że czarny rynek danych zaczyna dojrzewać. To wszystko na dziś w wydaniu audio. Aby dowiedzieć się więcej, czytaj Dziennik Internautów www.d.com.pl.